Słuchajcie mnie wy, którym bliska jest sprawiedliwość ludu, w którego sercu jest prawo. Nie bójcie się zniewag ludzi i nie lękajcie się ich obelg, ponieważ stoczy ich mól jak szatę i pogryzie jak wełnę. Lecz moja sprawiedliwość trwać będzie na wieki, a moje zbawienie przez pokolenia pokoleń. Zbudź się, przywdziej moc o ramię Pana. Zbudź się jak za dawnych dni, za odwiecznych pokoleń. Czy nie za Twoją sprawą rozłupano Rahaba i przebito morskiego potwora? Czy nie za Twoją sprawą osuszono morze? Wody wielkiej otchłani zmieniono głębiny w drogę, by przeszli nią odkupieni? Tak, wrócą odkupieni przez Pana, przybędą na Syjon z okrzykiem: wieczna radość rozjaśni im twarze, przenikać ich będzie wesele, ulecą zaś smutek i wzdychanie. Ja jestem waszym pocieszycielem. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka? On umiera. Lub syna człowieczego, to skoszona trawa. A zapomniałeś o Panu, swoim Stwórcy, który rozpiął niebiosa i założył ziemię. Drżysz każdego dnia bez przerwy przed furią gnębiciela, który wciąż napada. Lecz gdzie się podziała jego furia? Zgnębiony już pośpieszył na wolność. Nie umrze, nie skończy w dole i nie zabraknie mu chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Wzburzam morze i szumią jego fale. Moje imię brzmi Jahwe zastępów. Włożyłem moje słowa w Twoje usta, ukryłem Cię w cieniu mojej ręki, by utrwalić niebo i ziemię i powiedzieć Syjonowi: Ty jesteś moim ludem. W tych okolicznościach, gdy wokół zgromadził się wielotysięczny tłum, także ludzie nawzajem siebie deptali, Jezus zwrócił się najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic tak skrytego, że nie mogłoby być ujawnione, ani nic tak tajemnego, że nie mogłoby się wyjaśnić. Dlatego cokolwiek mówicie nocą, będzie słyszane za dnia i to, o czym szepczecie za zamkniętymi drzwiami, będzie ogłaszane z dachów. Mówię wam, moim przyjaciołom, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie są w stanie już nic więcej wam zrobić. Wskażę wam, kogo się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo wtrącić do miejsca kary. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czy 5 rubli nie zbywają za 2 asariony? Bóg przeciwnie, troszczy się o każdego z nich. Co do was, to zna on nawet liczbę włosów na waszych głowach. Przestańcie się bać. Znaczycie więcej niż stado wróbli. Zapewniam was też, do każdego, kto mnie wyzna wobec ludzi, Syn Człowieczy przyzna się wobec aniołów Bożych. Tego jednak, kto się mnie zaprze wobec ludzi, spotka to samo z mojej strony wobec aniołów Boga. Każdy, kto powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, wciąż może liczyć na przebaczenie. Ten jednak, kto by obraził Ducha Świętego, na przebaczenie liczyć nie może. A gdyby was wzywali do synagog, do urzędów i innych władz, nie martwcie się, co powiedzieć albo jak się bronić. Duch Święty was pouczy. On w stosownej chwili wskaże, co trzeba powiedzieć.
Strach coś powiedzieć. To 3 słowa. Strach coś powiedzieć. Właściwie bardzo dobrze oddają myśl, która przeplata się przez cały ten fragment z Ewangelii Łukasza, który czytaliśmy. Kiedy go czyta się razem, wydaje się, jakby tam było kilka różnych myśli złączonych ze sobą. I być może tak było, że albo Jezus połączył sobie te myśli, albo Łukasz, kiedy pisał Ewangelię, zebrał je właśnie ze względu na pewną wspólną tematykę, wspólną dynamikę. I jeżeli pozwolicie, zaproponowałbym, że tym, co właśnie łączy z sobą wszystkie te sformułowania Jezusa, wszystkie te słowa, są właśnie te elementy. Strach coś powiedzieć. A mówiąc konkretnie, słowa i strach. Słowa odgrywają bardzo dużą rolę w naszym życiu. Słowa dają nam wielką władzę. Słowa niosą sobą też wielkie konsekwencje. to, co mówimy, to, jak mówimy, pozwala nam wiele rzeczy w życiu osiągnąć, a jeżeli nie potrafimy się tymi słowami odpowiednio posługiwać, nie potrafimy odpowiednio dobrze mówić, też o wiele trudniej może nam być w życiu osiągnąć to, co zamierzamy. I uczymy się tego jako dzieci. Od samych najmłodszych lat poznajemy, jaką wielką siłę mają nasze słowa. Zapewniam was, że zachwyt rodziców nad pierwszymi słowami wypowiadanymi przez ich dziecko jest niczym w porównaniu z satysfakcją, jaką odczuwa ten mały człowiek, że w końcu zyskuje jakąś władzę nad tymi dorosłymi. I nieprzypadkowo jednymi z pierwszych słów, jakich uczy się każde dziecko, jest nie i moje. Bo dzięki temu potrafi w końcu wpływać na tą rzeczywistość, która wcześniej wymykała się jego kontroli. Im więksi jesteśmy, im bardziej dojrzewamy, im większą biegłość zyskujemy w posługiwaniu się słowami, tym wyraźniej widzimy, jak ważne są one w życiu. I ci, którzy potrafią mówić, ci, którzy potrafią się wysłowić, ci, którzy swoimi słowami potrafią zyskać sobie uwagę innych ludzi, mają łatwiej. Jeżeli potrafisz mówić dobrze, naprawdę w wielu dziedzinach życia będzie ci łatwiej. A jeżeli mówienie nie przychodzi ci łatwo, nieustannie będziesz borykał się z tym, że ktoś, kto ma lepiej gadane niż ty, będzie cię wyprzedzał. I widzimy to w każdej dziedzinie życia. Mówimy o szkole, ci, którzy lepiej potrafią się wysłowić, lepiej potrafią coś wyrazić, uważani są od razu za inteligentniejszych i lepszych uczniów. Widzimy to w pracy, jeżeli ktoś potrafi lepiej mówić o tym, co robi, lepiej przedstawić swoje zasługi, lepiej mówić o tym, jaki ważny jest dla firmy, będzie uważany za lepszego pracownika. Co więcej, jest wiele zawodów, które wręcz opierają się na tych słowach, w których nie masz nic do szukania, jeżeli nie potrafisz dobrze mówić. Więc bardzo szybko uświadamiamy sobie, słowa są ważne. Dzięki słowom możemy naprawdę wiele osiągnąć, możemy kształtować rzeczywistość, która nas otacza. A drugim elementem jest świadomość tego, że wiele zależy właśnie od pozycji, jaką mamy wśród innych ludzi. Innymi słowy, od pozycji, jaką zajmujemy w grupie. Jesteśmy istotami, które muszą mieć relacje z innymi ludźmi. Więc bardzo szybko uczymy się, że to, jaką rolę mamy w rodzinie, jaką rolę mamy wśród rówieśników, w klasie, w pracy, czy w ogóle w społeczeństwie, jest ważne, bo to będzie też pośrednio wpływało na nasze życie. I chcemy tę rolę sobie poprawiać, chcemy być gdzieś w centrum uwagi, chcemy być tymi, z którymi inni ludzie się liczą, bo jeżeli nie jesteśmy takimi ludźmi, jesteśmy gdzieś na marginesie, zapomniani, pomijani, bardzo boleśnie to odczuwamy i nasze życie, jakby na to nie patrzeć, toczy się gorzej niż tych, którzy są w centrum. Jeżeli teraz połączymy z sobą te dwa elementy, ta umiejętność wysławiania się, posługiwania się słowami, tą władzę, jaką daje słowa i to pragnienie każdego z nas, żeby być kimś zauważonym, kimś ważnym, kimś docenionym, uświadamiamy sobie, że bardzo łatwo jest wykorzystać słowa właśnie po to, żeby zyskać to, na czym nam zależy. I wszyscy nieustannie tak robimy. Każdy z nas, tak jak potrafi, próbuje swoimi słowami kreować taką rzeczywistość, która pozwoli nam lepiej funkcjonować wśród innych ludzi. Co więcej, kiedy na czymś nam naprawdę bardzo zależy, jesteśmy gotowi naginać tę rzeczywistość, my jesteśmy gotowi prezentować naszymi słowami nieco inny obraz samego siebie czy tego, co robimy, po to, żeby poprawić swoje szanse na osiągnięcie tego, na czym nam zależy. Kiedy spotykamy jakąś osobę, która nam się podoba, na początku mówimy o sobie w sposób, który przedstawia nas z reguły w lepszym świetle niż mogłaby nas zobaczyć, gdyby spojrzała na wszystkie elementy. Prezentujemy siebie w nieco lepszym świetle po to, żeby zwiększyć swoje szanse. Kiedy umawiamy się na rozmowę kwalifikacyjną gdzieś w jakiejś firmie, prezentujemy siebie w odpowiednio lepszym świetle, podkreślając swoje zasługi, umiejętności po to, żeby zwiększyć swoją szansę. Każdy z nas to robi, to jest zupełnie naturalne. Ale są też ludzie, którzy decydują się to naginanie rzeczywistości posuwać coraz dalej i budują nawet swoją tożsamość, swoje relacje czy swoją karierę zawodową niemalże na kłamstwie. I tutaj zaczynamy mówić o tym rozdźwięku, do którego zmierzał Jezus. Bo kiedy nasze słowa, te słowa, które mają wielką moc, którą poznaliśmy, które doświadczyliśmy, zaczynają mocno odbiegać od tego, jacy naprawdę jesteśmy. Kiedy posługujemy się tymi słowami, żeby zyskać coś, czego być może nie zyskalibyśmy w inny sposób. Bo obawiamy się, że gdyby ludzie wiedzieli, jakimi jesteśmy naprawdę, nie daliby nam takiej uwagi, nie daliby nam takiej pozycji, nie osiągnęlibyśmy tego. Zaczynamy mówić o tym początku obłudy. Może na początku to jest bardziej koloryzowanie, może na początku są po prostu kłamstwa czy nawet oszustwa, ale ten rozdźwięk pojawia się i staje się coraz wyraźniejszy. I co więcej, zaczyna być tak, że te słowa, które pozwoliły nam coś zdobyć, później stają się naszym więzieniem. Bo jeżeli ja już zbudowałem coś na nieco fałszywym obrazie, kim naprawdę jestem, to później, chcąc to zachować, będę musiał dbać o to, żeby ten wizerunek nagięty lub wprost fałszywy odpowiednio utrzymać. I wtedy widzimy wyraźnie, jak bardzo ze słowami wiąże się strach. Bo jeżeli zyskałem coś dzięki temu, jak dobrze mówię, jak dobrze się przedstawiłem, to co o sobie powiedziałem, jeżeli będę chciał to zatrzymać, a to jest dla mnie ważne, będę musiał nieustannie bać o to, żeby prezentować ten sam obraz, żeby on był spójny, żeby ten obraz podtrzymać. I mam powiedzieć, te nagięcia rzeczywistości, które dopuściłem się wcześniej, będę musiał nieustannie wzmacniać i pilnować siebie, żeby nie pokazać innym ludziom, jakim jestem naprawdę, bo mógłbym utracić to, co mam. I tutaj mówimy już wtedy o takiej, można powiedzieć, klasycznej obłudzie. Jeżeli ze strachu przed tym, że moglibyśmy utracić pozycję, jaką mamy wśród innych ludzi, a jeżeli ze strachu przed tym, że moglibyśmy utracić wpływy, majątek czy poważanie, jakim darzą nas inni, zaczynamy budować zupełnie fałszywą rzeczywistość. W swoich słowach, mówiąc o sobie, swoim zachowaniu wobec innych ludzi, zupełnie odbiegającą od tego, jakimi jesteśmy na co dzień, jeżeli zaczynamy się bać, co ludzie by o nas pomyśleli, gdyby usłyszeli nas za zamkniętymi drzwiami i naprawdę poznali nas, jakimi jesteśmy, byli u nas w domu, zaczynamy mówić właśnie o tym, co Jezus nazwał wprost obłudą. Obłuda to ten dystans między tym, jakimi siebie prezentujemy i chcemy prezentować, a tymi, jakimi jesteśmy naprawdę. I Jezus, konfrontując faryzeuszów w poprzednim fragmencie z Ewangelii Jana, ten fragment, który studiowaliśmy tydzień temu, bardzo wyraźnie przeciwstawia się faryzeuszom i właśnie o tych oskarża. Mówi do nich, że wy jesteście elitą Izraela, jesteście tymi, którzy są najbardziej poważani. Wy, uczeni w Piśmie, jesteście tymi, do których ludzie zwracają się w poszukiwaniu wskazówek tego, jak należy służyć Bogu. Ale ten obraz, który sobą prezentujecie, jest fałszywy w odniesieniu do tego, jakim jesteście naprawdę. Bo gdyby ludzie naprawdę próbowali żyć tak, jak wy żyjecie, gdyby naprawdę próbowali iść za waszym przykładem, wyglądałoby to zupełnie inaczej. I teraz zwraca się właśnie do swoich uczniów, ostrzegając ich przed obłudą faryzeuszy. Wiecie, obłuda może mieć dwa wymiary, najprościej mówiąc. Może mieć wymiar osobisty, wtedy, kiedy bronię swojego własnego wizerunku, tego, co stworzyłem swoimi słowami. I zaprezentowałem się przed wami w taki, a nie inny sposób, dzięki temu, że łatwo mi przychodzi mówienie i w związku z tym macie o mnie takie poważanie, więc bojąc się tego, że to mogło być gdzieś na jaw, jakieś inne rzeczy związane z moim życiem, zaczynam bardzo zabiegać o ten obraz. To jest taka obłuda osobista. Ale może być też obłuda instytucjonalna, że to jest częścią instytucji, która gdzieś na takim fałszywym obrazie została zbudowana. Że gdzieś jako instytucja zaczynamy ukrywać różne rzeczy, które dzieją się wewnątrz, bo gdyby ludzie z zewnątrz dowiedzieli się o tym, co rzeczywiście dzieje się pośród nas, mogliby mieć o nas złe zdanie. W związku z tym trzeba skupić się na tym, żeby prezentować jakiś pozytywny obraz, a jednocześnie ukrywać to, co mogło być wśród nas negatywnego, po to, żeby chronić nas jako instytucję. Jezus, konfrontując faryzeuszy, sprzeciwia się jednemu i drugiemu rodzajowi obłudy. Zarówno tej osobistej, jak i tej instytucjonalnej, którą prezentowali sobą jako liderzy, jako przywódcy Izraela. I myślę, że nawet wasze myśli teraz, wybiegając wszędzie dookoła nas, świat polityki, gospodarki, gdziekolwiek tylko spojrzymy, widzicie, jak często takie rzeczy się dzieją. Jak łatwo jest popaść zarówno w osobistą obłudę, jak i taką instytucjonalną. Ale ponieważ Jezus zwraca się z tym ostrzeżeniem przede wszystkim do swoich uczniów, to myślę, że stosowne jest także jako chrześcijanie przyjąć te słowa i zobaczyć, jak to odnosi się do nas. Te słowa Jezusa są ostrzeżeniem dla tych, którzy decydowali się pójść za Nim, aby ich życie nie było oparte na strachu przed tym, że ludzie dowiedzą się, jakimi są naprawdę. Żeby nie budowali wizerunku samych siebie, ani instytucji, które stworzą, które kazałyby im ukrywać przed innymi ludźmi, drżeć ze strachu, że ktoś dowiedziałby się, co rzeczywiście wśród nas się dzieje, bo wtedy niczym nie będą różnili się od faryzeuszy. Jeżeli pozwolicie, właściwie niewiele macie do wyboru, bo ja mam mikrofon, ewentualnie tylko nagłośnieniowcy mogli mi to odebrać. Pozwolę sobie na taką trochę dłuższą dygresję dotykającą naszego podwórka. Naszego chrześcijańskiego, choć może na szczęście nie polskiego podwórka. Kościoły, szczególnie te duże kościoły w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Chicago, nie mają ostatnio dobrych czasów. Jak może pamiętacie, rok temu wybuchła, ciężko powiedzieć, afera, czy skandal związany z zarzutami przeciwko Billowi Hybelsowi, pastorowi jednego z ważniejszych kościołów, Willow Creek Community Church. Ta sprawa właściwie była przykładem tej instytucjonalnej obłudy. Bo problemem nawet jednym było to, kim on był jako przywódca, jako lider, do czego się dopuścił, ale zaraz potem, jak on sam zmuszony był właściwie pójść na wcześniejszą emeryturę, zaraz po nim z pracy w tym kościele zrezygnowali inni pastorzy i podała się do dymisji cała rada starszych, dlatego że stało się jasne, że oni gdzieś jako przywódcy tego kościoła popadli w tą instytucjonalną obłudę, że wiele energii poszło po to, żeby chronić wizerunek kościoła i tego pastora przed różnymi zarzutami, które mogłyby źle świadczyć o tamtej społeczności. Ten kościół przeżył już wiele trudnych chwil i powoli wychodzi na prostą, dlatego że podjęli dosyć bolesne środki i próbują jakby zacząć od nowa. Ale kilka miesięcy później jeszcze gorsze rzeczy spotkały inny megakościół w Chicago, Harvest Church, którego czele stał dotychczas pastor James McDonald. James McDonald jest doskonałym mówcą i zasłynął jako doskonały mówca. Nie tylko zbudował wokół siebie, wokół swojej charyzmy, wokół swojej osoby wielki kościół liczący kilkanaście tysięcy osób spotykających się w kilku lokalizacjach, ale też stworzył program radiowy, który jest słuchany nie przez tysiące, ale setki tysięcy, nawet miliony osób w Stanach Zjednoczonych. Stał się naprawdę bardzo popularnym mówcą przez to, jak mówił. Ale jednocześnie gdzieś poza tym wizerunkiem, który prezentował na zewnątrz, wychodziło na jaw coraz więcej problemów związanych z jego charakterem i też różne nadużycia finansowe, do jakich dochodziło w jego kościele. I znowu ten kościół, podobnie jak inne, wdał się w taką nie tylko osobistą obłudę, jak było w jego przypadku, ale instytucjonalną, że coraz więcej energii szło na to, żeby ukrywać te różne elementy, które wychodziły na jaw, żeby im zaprzeczać. Doszło nawet do tego, że jesienią zeszłego roku kościół oficjalnie wytoczył proces sądowy dwóm blogerom chrześcijańskim, ich żonom, chociaż one w ogóle jakby nie miały z tym nic wspólnego, i dziennikarce, która pisała artykuł na temat tego kościoła, żeby nie dopuścić do publikacji kolejnych rzeczy. Niestety amerykański system jest tak skonstruowany, że w ramach tego procesu jednocześnie ci, którym wytoczono ten proces, mogli zyskać dostęp do wszelkiej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem kościoła. Innymi słowy, na ich żądanie kościół musiał udostępnić całą korespondencję mailową i papierową i wszelkiego rodzaju księgi, które były związane z funkcjonowaniem kościoła. I kiedy się okazało, że tego nie da się uniknąć, kościół bardzo szybko wycofał ten proces, chcąc nie dopuścić do tego, żeby jeszcze więcej prawdy wyszło na jaw. Ale to, czego się już zapoczątkowało, nie dało się odwrócić. Coraz więcej rzeczy wychodziło i coraz bardziej Kościół, a przynajmniej niektórzy w tym Kościele, próbowali bronić. Bronić zarówno samego pastora, jak i bronić tej sytuacji, która była, bronić własnej społeczności. Aż w końcu, na początku tego roku, chyba w styczniu tego roku, pewien prezenter radiowy puścił nagranie tego, co pastor James McDonald rzeczywiście mówił wtedy, kiedy uważał, że inni go nie słuchają. Jezus powiedział, wszystko co mówicie za zamkniętymi drzwiami będzie rozgłaszane z dachów. I ciężko sobie wyobrazić bardziej dosłowny przykład spełnienia się słów Jezusa. To co on uważał było mówione tylko gdzieś w gronie ludzi, którym mógł zaufać. Coś co nigdy nie wyjdzie na jaw zostało dosłownie rozpowszechnione nad dachami całych Stanów Zjednoczonych, na falach radiowych, internetowych. I następnego dnia Kościół podjął decyzję o odsunięciu tego pastora od służby. Od tego czasu także inni pastorzy i wiele starszych wycofało się z służby w tym kościele, dlatego że ponoszą konsekwencje teraz tej zarówno indywidualnej, jak i instytucjonalnej obłudy. To, przed czym Jezus ostrzegał swój kościół, ponieważ rozegrało się akurat w tamtej społeczności, przyniosło dokładnie takie konsekwencje, o jakich on mówił. I wiecie, łatwo jest teraz powiedzieć sobie kolejny człowiek, który przyniósł nam wstyd. Kolejny pastor, który nie powinien był pełnić tej służby. Kolejna osoba, która tak na dobrą sprawę sprzeniewierzyła się tego, co jest dla nas ważne, postawić, nie wiem, na niej chrystowiowy krzyżyk, odwrócić się od niej, nie chcieć mieć z nim do czynienia, nic wspólnego. Ale może to jest, nie wiem, moja cecha charakteru. Zawsze próbuję zadać sobie pytanie, na ile my sami, jako zwyczajni, tak zwani zwyczajni chrześcijanie, przyczyniamy się do czegoś takiego. I powiem wam, że wydaje mi się, że taka sytuacja, jaka powstała między innymi w tamtym kościele, w Chicago, jest rezultatem tego chrześcijaństwa, jakie my obecnie budujemy. Może nawet nie tylko obecnie, bo jak za chwilę zobaczycie, mogło się dociągnąć nawet od początków kościoła. Chrześcijaństwo jest jedną z tych dziedzin życia, czy dziedzin aktywności zawodowej, jeśli chcecie tak to przyjąć, w której bardzo ważne jest, jak się mówi. I ci, którzy potrafią dobrze mówić, mają szczególną pozycję w Kościele. Dlatego, że bardzo ważnym elementem naszych nabożeństw jest chociażby mówienie kazań. Współcześnie, jeżeli chcecie zbudować Kościół, niemalże podstawowe wymaganie wobec każdego pastora jest to, żeby był dobrym, a wręcz doskonałym, inspirującym, zabawnym, angażującym mówcą. Kiedy kościoły szukają teraz pastorów, to jest podstawowe wymaganie, które stawiają takim ludziom, żeby był dobrym mówcą, zdolnym przyciągnąć ludzi i sprawić, żeby oni chcieli przychodzić, słuchać ich kazań. I w rezultacie tworzymy taką sytuację, w którym wystarczy, że ktoś dobrze mówi, żeby zrobił dosłownie karierę w kościele. Przestaje być ważne, jakim jest człowiekiem, przestaje być ważne inne rzeczy, na ile jest rzeczywiście oddany Bogu i na ile, co najważniejsze powinno być w kościele, jest oddany służbie innym ludziom, na ile gotów jest nieść ich ciężary, angażować się w ich życie, modlić się z nimi, spotykać się z nimi. Wystarczy coraz częściej, że ktoś po prostu dobrze mówi, a jesteśmy jako chrześcijanie gotowi darzyć go wielką estymą, wielkim autorytetem i stawiać go niemalże jako przykład dla innych ludzi. Ja bym powiedział, że sami stworzyliśmy tą sytuację, gdzie tylko dlatego, że ktoś, jakbyśmy to powiedzieli, ma gadane, zaczynamy traktować go jako kogoś, kto powinien być dla nas wzorem. A przecież nigdy nie powinno tak być. Cały Nowy Testament mówi wprost: naśladujcie tych, którzy są wierni Bogu, albo naśladujcie tych, którzy naśladują Chrystusa. W Nowym Testamencie podstawowym wymaganiem dla przywódców była przede wszystkim wierność całego ich życia, wyrażająca się w tym, jak sami służą Bogu i jak bardzo są oddani innym. Pamiętacie może, kto był najlepszym mówcą albo jednym z najlepszych mówców w Nowym Testamencie? Ja wiem, pierwsza intuicja mówi nam Jezus. Nie chodzi mi o Jezusa. Akurat Jezus jest dobrym przykładem tego, co jest ważne. Gdyby Jezus był tylko dobrym, doskonałym mówcą, tylko mądrym, inspirującym nauczycielem, nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Nie byłoby nas, bo był po prostu jeszcze jednym z bardzo ważnych postaci w historii, nie wiem, myśli ludzkiej, filozofii, ale nie zmieniłby naszego życia tak bardzo, jak zmienił. Jego słowa, niesamowite same w sobie, mają dla nas tak wielkie znaczenie ze względu na to, kim był, jak żył, a przede wszystkim poprzez jego śmierć i zmartwychwstanie. Ale tym jednym z najlepszych, a może nawet najlepszym mówcą w Nowym Testamencie był Apollos. Możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich. I dosłownie tak jest napisane, że oto pojawił się pewien Żyd z Aleksandrii, czyli z dzisiejszego Egiptu, który miał wielką łatwość wypowiedzi, był bardzo wymownym, dobrze znał pisma i potrafił z pasją, w żarliwy sposób przekonująco mówić o Jezusie. I kiedy wierzący usłyszeli go, kiedy powiedzieli mu coś jeszcze więcej, kiedy przedstawili mu całość, można powiedzieć, drogi Bożej, zrobił błyskawiczną karierę. Został posłany do Koryntu, do jednego z ważniejszych pierwszych kościołów w Europie, założonych zresztą przez apostoła Pawła, i tam bardzo szybko zyskał sobie wielki posług wśród Koryntian. Koryntianie, jak na Greków przystało, darzyli wielką estymą tych, którzy potrafili dobrze mówić, bo retoryka była jedną z najbardziej cenionych sztuk w starożytnej Grecji. I jak czytamy w liście do Koryntian, Apollos bardzo szybko zyskał sobie fan klub. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, mówi: i wy dzielicie się ze względu na to, którego lidera, którego przywódcę darzycie estymą. Jedni mówimy: ja jestem Apollosowy, ja jestem Pawłowy, a ja jeszcze Piotrowy. Jedyna rzecz, jaką wiemy o tym Apollosie, jest to, że naprawdę potrafił dobrze mówić. I to wystarczyło, żeby dla części ludzi w Koryncie stał się już pewnym rodzaju wzorem, już powstał jego fanklub. Apollosa najprawdopodobniej tak bardzo to przeraziło, że uciekł z tego kościoła. Gdzieś między wierszami mamy taką informację, że nie chciał mieć później z tymi ludźmi nic wspólnego. Ciekawe jest to, że Apollos ze względu na swoje, nie wiem, zdolności mówienia miał prawdopodobnie u niektórych większą estymę niż sam apostoł Paweł. Apostoł Paweł, kiedy pisał później w drugim liście do Koryntian, sam przedstawił opinię, jaką miał wśród tego zboru. Mówił wprost: ja wiem, co wy o mnie myślicie, ja wiem, co wy o mnie mówicie. Listy wprawdzie groźne i surowe, lecz postura nędzna, a mowa do niczego. Apostoł Paweł, innymi słowy, w opinii Koryntian był kiepskim mówcą. Ale jednocześnie to on był tym, który tak naprawdę gotów był oddać niemalże swoje życie, wszystkie swoje siły za ten Kościół. To on był tym, który zabiegał o nich. To on był tym, który, jak pisał, chociaż mógłby oczekiwać, że będą go wspierać finansowo, nie chciał wziąć od nich żadnych pieniędzy po to, żeby własnymi rękami jak najbardziej przysługiwać się do rozwoju tego Kościoła. To on był tym, który z płaczem na kolanach modlił się o tych ludzi. Chociaż oni go odrzucali, chociaż oni byli mu w wielu momentach przeciwni, on zabiegał o to, żeby przyprowadzać ich z powrotem do Boga. I ten dystans, znaczy nie dystans, ten kontrast między Apollosem i Pawłem jest bardzo ciekawym obrazem dla współczesnego Kościoła. Nie potrzebujemy więcej Apollosów. Współczesny Kościół ma już wystarczająco dużo. Potrzebujemy takich ludzi jak apostoł Paweł, którzy nawet jeżeli są z postury nieciekawi, a z mowy do niczego, są gotowi oddawać swoje życie za innych wierzących, poświęcać się służbie Kościołowi, wchodzić w ludzkie życie w tych trudnych chwilach, towarzyszyć nam wtedy, kiedy potrzebujemy obecności kogoś innego, modlić się z nami, wysłuchiwać nas i czasami powiedzieć trudne słowa. I takich ludzi powinniśmy darzyć estymą. To apostoł Paweł miał odwagę powiedzieć później: naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa. Więc jeżeli pozwolicie, taka uwaga, taka, nie wiem, apel do nas wszystkich. Zwracajmy uwagę na to, kogo stawiamy na piedestale. Fakt, że ktoś jest dobrym i popularnym chrześcijańskim mówcą, może znaczyć tylko tyle, że ma gadane. I dopóki nie jesteście w stanie poznać czegoś więcej o życiu takiego człowieka, nie stawiajcie go jako kogoś, kto może mieć nad wami autorytet. Taki autorytet nad nami powinni mieć tylko ci ludzie, którzy naprawdę gotowi są zaangażować się w nasze życie, prowadzić nas do Boga swoim własnym wzorem, swoim przykładem. Innymi słowy mówiąc, jeżeli wszystko, co wiesz o danym człowieku, pochodzi z jego kazań, nie przywiązuj do tych słów tak wielkiej wagi. Raczej zwracaj się ku tym, którzy nawet jeżeli nie mówią dobrze, są w stanie naprawdę poświęcić swoje życie, żeby stanąć obok ciebie i pomóc ci zbliżyć się do Boga. Potrzebujemy więcej ludzi takich jak apostoł Paweł, a nie więcej Apollosów. Koniec tej długiej, właściwie przydługawej dygresji. Mówiliśmy o tym jednym aspekcie, o strachu, jaki bierze się z obłudy, że jeżeli ludzie by poznali, jakimi naprawdę jesteśmy albo co rzeczywiście dzieje się w naszej instytucji, to mogliby zmienić o nas zdanie, w związku z tym zaczynamy bać się tego, co mówimy, żeby nie wyszły różne rzeczy na jaw. Ale Jezus w tym samym fragmencie odnosi się od razu do drugiego aspektu, również mocno związanego ze strachem, który jest jak najbardziej etyczny, prawy i nie ma w tym nic złego. Mianowicie do wyznawania Jezusa przed innymi. Bo mówi, jeżeli ktoś wyzna mnie przed ludźmi, ja również wyznam go przed aniołami Bożymi w niebie. A kto zaprze się mnie przed ludźmi, ja również zaprę się go przed aniołami. I tutaj, nawet jeżeli prowadzimy bardzo prawe, wierne Bogu, cnotliwe życie, sami możemy doświadczyć bardzo silnego i realnego strachu, kiedy musimy zdać sprawę, złożyć świadectwo o naszej wierze w Jezusa przed światem, w którym żyjemy. Na szczęście żyjemy w czasach i w mieście, miejscu, gdzie jedyną rzeczą, jaką ryzykujemy, to co najwyżej tego, co opinia, jaką ludzie będą mieli o nas, co o nas pomyślą. Ale zarówno w Nowym Testamencie, jak i w wielu miejscach współczesnego świata, wielu ludzi, którzy decydują się złożyć wyznanie o Jezusie, ryzykują naprawdę wiele. Ryzykują nie tylko opinią, ale ryzykują relacjami z innymi ludźmi, często najbliższymi. Ryzykują utratą własnego majątku, ryzykują utratą wolności, a często nawet utratą życia. Słowa mają konsekwencje. Więc prędzej czy później każdy z nas staje przed taką sytuacją, kiedy to, co powiemy o sobie, wyznanie, jakie złożymy o Jezusie, będzie miało konsekwencje w tym, co inni ludzie o nas pomyślą. A ponieważ to ma swoje konsekwencje, naturalną, zupełnie naturalną reakcją jest strach. Bo jeżeli mielibyśmy w rezultacie tego utracić poważanie, utracić bliskich, utracić majątek, wolność albo życie, naturalne jest, że będziemy się bać. Jezus też odnosi się do tej sytuacji. Słowa mają konsekwencje, w związku z tym naturalne jest, że będziecie się bać tego, co przychodzi mówić. I bardzo podoba mi się, co teraz robi. Bo zamiast odwoływać się do takich humanistycznych podejść, zamiast odwoływać się do naszego poczucia spójności wewnętrznej, do siły charakteru, do zaangażowania, czy nawet do naszej wiary, mówi wprost, słuchajcie, na ten strach nie ma innej odpowiedzi, jak to, żeby zadać sobie pytanie, kogo się boisz. Innymi słowy, na to, że boisz się ludzi, nie ma innej recepty, jak tylko bać się Boga. Innymi słowy, tak jakby Jezus uznawał, słuchajcie, ten strach jest naturalny i nie możecie z nim nic zrobić. Jedyną możliwością, jaka stoi przed nami, to zapytać siebie samego, kogo boję się bardziej. I dlatego mówi, nie bójcie się tych, którzy mogą was zabić i na tym się właściwie kończy ich władza, chociaż to już samo w sobie jest przerażające, ale bójcie się raczej tego, który nawet po tym, jak zginiecie, ma moc wtrącić was w miejsce kary. W innych tłumaczeniach, w tym przekładzie akurat tak to jest napisane, miejsce kary, w innych tłumaczeniach jest wprost powiedziane piekło, co jest tłumaczeniem greckiego tutaj w momencie słowa gehenna. Gehenna sama w sobie jest pewnego rodzaju symbolem i nazwą własną. Gehenna to była dolina Chinon, nieopodal Jerozolimy, która była pewnego rodzaju wysypiskiem śmieci. Była też symbolem, można powiedzieć, wszelkiego plugastwa, jakie chciano wyrzucić z miasta. To w dolinie Chinon miało miejsce na najbardziej ohydne rzeczy, jakie działy się w historii Izraela, kiedy nawet władcy Izraela palili własne dzieci, składając je w ofierze pogańskiemu bogowi Molochowi. I później tam palono, wyrzucano śmieci, to, co nie, na co nie było miejsca w tym świętym mieście. I tam często spalano to wszystko, czego chciano się pozbyć. Więc kiedy myślimy o tej Gehennie, o której mówi Jezus, to jest często tłumaczone jako piekło, możecie sobie wyobrazić właśnie ten obraz płonącego wysypiska śmieci, które ostatnio zresztą nawet było kilka w naszym kraju. To jest właśnie ten obraz, który chce Jezus przedstawić swoim słuchaczom. Jedynym sposobem na to, żeby przestać się bać ludzi, jest bać się Boga. I to jest motyw, który jest w całej Biblii bardzo mocno podkreślany, także w Starym Testamencie ten fragment, który czytaliśmy, poprzedzając Ewangelię Łukasza. Często problemem, początkiem problemów wielu ludzi w Izraelu czy całego narodu było to, że stając przy jakiejś trudnej sytuacji, bardziej bali się tych potęg, tych mocarstw, które były wokoło, niż swojego Boga. Popełniali różne głupie rzeczy, błędy, które jeszcze bardziej komplikowały ich sytuację. Jezus mówi wprost, boicie się ludzi, okej, rozumiem to, ale na to nie ma innej recepty, jak tylko bać się Boga. W psychologii mamy takie słowo, przeramowanie. Ono akurat dosyć dobrze pasuje do tego, o czym mówimy. To chodzi troszeczkę o zmianę perspektywy, ale nie trzeba nigdzie indziej stawać, nie trzeba niczego innego malować. Wystarczy tylko budować inne ramy wokół tego, na co patrzymy. To Jezus mówi tak, patrzycie na świat z perspektywy tego, co myślą o was inni ludzie. Macie takie poziome ramy i boicie się o to, co stanie się w tym poziomym obrazie. Ale jeżeli chcecie uwolnić się od tego strachu, który w związku z tym wam towarzyszy, strachu, który paraliżuje wam usta, bo nie wiecie, czy możecie coś powiedzieć i jak wasze słowa zostaną odebrane, jakie konsekwencje przyniosą, zmieńcie ramy tego obrazu. Stwórzcie ramy, które będą sięgały wzwyż, tak żeby to Bóg był ujęty w całym tym obrazie. Jeżeli chcemy pozbyć się tego strachu, związanego z tym, co mówimy, nie ma innego rozwiązania, jak przeramować ten strach. Przestać bać się ludzi, a zacząć bać się Boga. Tylko Jezus momentalnie robi coś niesamowitego. Nawet jak zwróciliście uwagę na to, co było tutaj napisane, możecie pomyśleć, to w końcu jak to ma być? Bo mówi nam, bójcie się Boga. Tak, Jego macie się bać, a zaraz później mówi, tylko się Boga nie bójcie. Wiecie, my przyjęliśmy gdzieś tą perspektywę, że Boga należy się bać i nawet to stało się taką taktyką w chrześcijaństwie, że jeżeli chcemy ludzi skłonić do wiary, to powinniśmy wzbudzić w nich przerażenie tym, jak wielki ból, jak wielkie cierpienie ich czeka, jeżeli się odwrócą od Boga. I nawet jest cała taka szkoła, można powiedzieć, nie wiem, ewangelizacji czy przekonywania ludzi do tego, że powinni iść za Bogiem, a strasząc ich tym piekłem, tą gehenną, która ich spotka, jeżeli nie będą Bogu posłuszni. I niektórzy kaznodzieje w historii Kościoła osiągnęli wręcz mistrzostwo w tym aspekcie. Jest taka anegdota o Jonathanie Edwardzie, jednym z ważniejszych kaznodziei anglojęzycznych w Stanach Zjednoczonych, historycznych już, który kiedy mówił kazania o piekle, podobno mówił je tak dobrze i tak obrazowo, że ci, którzy go słuchali, gotowi byli przysiąc, że czują zapach siarki. Ale Jezus jednoznacznie sprzeciwia się takiemu podejściu. Mówi, bójcie się Boga, tylko niech wam nie przyjdzie do głowy, że chodzi o to, żeby być nim przerażonym. Mówi, bójcie się Boga, nie ma innego rozwiązania, ale nie bójcie się Go. Dlatego, że kiedy Jezus mówi, bójcie się Boga, nie chodzi mu o paraliżujący strach, jaki my czasami odczuwamy, ale raczej o to, co Biblia nazywa bojaźnią Bożą. Dokładnie tym, o czym mówiliśmy. Ujęciem Boga w te ramy swojego życia, tak żebyśmy oceniali wszystko, co robimy i co mówimy, ze względu na to, co Bóg o nas myśli, a nie co pomyślą inni ludzie. Ale jeżeli jesteście ciekawi, co Bóg o was myśli, Jezus mówi wprost, jesteście dla Niego cenni. Widzicie te wróble? Stado wróbli jest sprzedawane za 2 grosze. Nikt się nimi nie przejmuje. Ale dla Boga one są ważne. A wy jesteście daleko, daleko ważniejsi niż te wróble. Innymi słowy, Jezus mówi, bójcie się Boga, ale nie bójcie się Go. Miejcie bojaźń Bożą, ale nie pozwalajcie sobie na przerażenie Bogiem, bo nie ma na to miejsca. Jeżeli będziecie próbowali ująć swoją relację z Bogiem w kategoriach przerażenia, to do niczego nie prowadzi. I tutaj dochodzimy do tego drugiego aspektu, innego fragmentu, który chyba w większości nas wzbudza przerażenie. Jezus powiedział, w kilku Ewangeliach jest to przypomniane, jeżeli ktoś obrazi, jak było tutaj, albo jeżeli ktoś zbluźni przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu to przebaczone. Ale jeżeli ktoś zbluźni, obrazi Ducha Świętego, nie będzie mu to przebaczone. I teraz powszechne doświadczenie, właściwie wszystkich chrześcijan, jest to, że kiedy czytamy te słowa, czujemy strach. Bo zadajemy sobie pytanie, czy może gdzieś w swojej przeszłości nie powiedziałem czegoś, nawet w jakiś niedbały, przypadkowy sposób, co mogłoby być obraźliwe, co mogłoby być uznane za bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Naprawdę, to jest powszechne doświadczenie. Nie wiem, ile z was jest gotowe tego przyznać, ale większość z nas, kiedy czyta te słowa, zastanawia się, czy ja przypadkiem gdzieś, nawet nieświadomie, nie popełniłem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Innymi słowy, pozwalamy sobie, czy stworzyliśmy sytuację, w której robimy dokładnie to, przed czym Jezus ostrzega. Boimy się Boga w kategoriach tego przerażającego strachu. Mamy obraz Boga, który czuwa, czyha właściwie na to, żeby przyłapać nas na jakimś słowie, które powiemy nawet nieopatrznie i przekreślić nas na całą wieczność. Ten fragment w ogóle dla nas jest kłopotliwy. Nie wiemy, co z nim zrobić. Między innymi dlatego, że mamy takie, a nie inne pojmowanie Trójcy Świętej. Bo w praktyce jest tak, że większość z nas ma bardzo hierarchiczne pojmowanie Trójcy Świętej. Teolodzy powiedzieliby nie, nic z tego, ale większość z nas i tak myśli. Gdybyśmy zrobili sobie prosty test. Ułóż w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej osoby Trójcy Świętej, teolodzy powiedzieli w żadnym razie to podchwytliwe pytanie, a każdy z nas bez problemu napisałby, prawda? Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Przecież to oczywiste. I kiedy czytamy ten fragment, nie potrafimy go zrozumieć. No bo jak to jest? Przecież Jezus jest ważniejszy od Ducha Świętego. Więc jak to jest, że bluźnierstwo przeciwko Jezusowi Chrystusowi może być przebaczone, a bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu, który jakby nie patrzeć jest chyba mniej ważny niż Jezus Chrystus, nie będzie przebaczone? Jeszcze większy strach w nas to wzbudza, bo nie rozumiemy tej sytuacji. Jak to zrozumieć? Pewnie musielibyśmy się cofnąć do tego, jak pojmowali to Żydzi, kiedy pierwszy raz słyszeli te słowa. Dlatego, że dla nich Trójca Święta była zupełnie czymś nieznanym i niepojmowanym. I prawdopodobnie, kiedy oni słyszeli te słowa, zrozumieli je bardzo prosto, bardzo dosłownie i bardzo były dla nich oczywiste. Tak jakby Jezus mówił, słuchajcie, to co mówicie przeciwko mnie, w porządku, ja mogę wiele znieść. Ale jeżeli obrażacie Boga, bo dla nich mówienie o Duchu Bożym, Duchu Świętym, bo tak właściwie odnoszeniem się do samego Boga, to nie będzie wam przebaczone. I w Starym Testamencie rzeczywiście tak było. Jeżeli ktoś zbluźniłby przeciwko imieniu Bożemu, jedną, właściwie główną karą za to była kara śmierci. I ważny jest kontekst, w jakim padają te słowa w Ewangeliach. To jest dokładnie w tym momencie, kiedy faryzeusze i przywódcy żydowscy oskarżają Jezusa, że wypędza demony mocą Belzebuba, mocą szatana. I wtedy Jezus wypowiada te słowa. Słuchajcie, bluźnierstwo przeciwko mnie, przeciwko Synowi Człowieczemu będzie przebaczone. Ale jeżeli bluźnicie wobec Boga, tego nie da się przebaczyć. Innymi słowy mówi, jeżeli uważacie, że to, co się tutaj dzieje na waszych oczach, te manifestacje Bożej łaski, Bożej mocy są dziełem szatana, słuchajcie, jedno jest, że mnie o to oskarżacie, ale ponieważ mówicie to o naszym Bogu, o Ojcu, właściwie sami stawiacie się poza granicami tego, co, na co możecie liczyć. Takie rzeczy będą musiały spotkać się z karą. Więc dla Żydów, kiedy oni słyszeli te słowa, było dosyć proste. I tak jak Jezus powiedział, o mnie możecie mówić wiele rzeczy, ale nie przypisujcie tego, co widzicie, szatanowi, bo to dzieje się za sprawą Boga. Natomiast dla nas, jako ludzi wierzących, którzy już inaczej na to patrzą, tak jak mówiłem, skomplikowany ten obraz trochę przez nasze pojmowanie Trójcy Świętej, mogę powiedzieć albo zasugerować, że właściwie to jest dobry test tego, w którym miejscu się znajdujemy. W którym miejscu tej ciągłości strachu przed ludźmi i w związku z tym popadania w obłudę, tego przerażającego strachu przed Bogiem, czy tej ufności, że Bóg jest nam przychylny i życiu w tej perspektywie Jego opinii o nas, tej bojaźni Bożej, tak naprawdę się plasujemy. Żeby zbluźnić przeciwko Bogu, na dobrą sprawę trzeba się Go zupełnie nie bać. Ale nie bać w tym kontekście, że trzeba w ogóle nie mieć na Niego żadnego baczenia, nie mieć w ogóle żadnego przekonania o tym, że cokolwiek Bogu jesteśmy winni. Innymi słowy, żeby zbluźnić przeciwko Bogu, trzeba się na Niego całkowicie wypiąć. I tylko ci, którzy są gotowi całkowicie odrzucić Boga, ryzykują tym, że zbluźnią przeciwko Niemu. A jeżeli całkowicie odrzucą Boga, naturalne jest, że odrzucają także Jego przebaczenie. I tu raczej nie chodzi o to, że jak raz coś takiego ktoś powiedział w swoim życiu, to nie będzie miał szansy na Boże przebaczenie, ale o całą tą postawę, zarówno jednostki, jak i całego wczesnego narodu, odwracając się od Boga zupełnie, tak że On nie ma dla was żadnego znaczenia w życiu, dokładnie to robicie. Odwracacie się od Niego, obrażacie Go, bluźnicie Jego imieniu. Więc żeby zbluźnić przeciwko Bogu, musielibyśmy całkowicie się od Niego odwrócić, nie może On mieć wtedy dla nas żadnej wartości. Paradoksalnie, jeżeli boisz się, że mógłbyś zbluźnić przeciwko Bogu, raczej na pewno tego nie zrobisz. Bo jeżeli boisz się tego, że twoje słowa mogły być przez Boga uznane za coś niegodziwego, to na dobrą sprawę to jest dowodem na to, że zależy ci na tym, co Bóg o tobie myśli. Nawet jeżeli to jest spowodowane tym przerażającym strachem. Może to jedynie świadczyć o tym, że jesteś ciągle na tym etapie, że patrzysz na Boga jako na kogoś, kto czyha na to, żeby cię na czymś przyłapać. Że baczy na każde twoje słowo, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie zapomnisz o jakimś jego ważnym tytule, nie oddasz mu należnej chwały, czci, czy nie uwielbisz jego majestatu, tak jak powinni to robić sami aniołowie. To jest trochę tak, jak gdybyśmy myśleli, że Bóg słucha każde naszego słowa, jak tylko powiemy Boże, z nieba rozlegnie się grom. Dla ciebie to Panie Boże, pentaku. Jeżeli drżysz przed tym, jaki jest Bóg, jeżeli drżysz przed tym, że mógłbyś zbudzić przeciwko Niemu, to prawdopodobnie świadczy to właśnie o tym. Nie, że grozi ci bluźnierstwo przeciwko Bogu, bo wtedy byś się w ogóle tym nie przejmował, ale że patrzysz na Niego w sposób, który wzbudza w tobie przerażenie. Tymczasem to, co chce pokazać nam Jezus, to jest to, będąc w bojaźni Bożej, nie musicie się Go bać. Bo nie ma nikogo, kto by był wam tak bardzo przychylny, jak sam Bóg. Bo On jest tym, który jest gotów zrobić wiele dla was i Jemu najbardziej zależy na tym, co w waszym życiu się dzieje. I w tym momencie to sformułowanie, ta obawa, czy mogę zbluźnić przeciwko Bogu, jest dla mnie testem. Bo jeżeli przestaję się bać, że mógłbym zbluźnić przeciwko Bogu, nawet jeżeli przez jakieś nierozważne słowo, przez powiedzenie czegoś, co może nie powinienem powiedzieć, przez jakiś niestosowny żart w trakcie kazania, mógłbym stracić swoje zbawienie, jeżeli nie ma we mnie tego strachu, że Bóg czuwa nade mną, żeby mi na czymś dorwać, to świadczy o tym, że zaczynam poznawać Go takim, jakim On jest naprawdę. Kochającym Ojcem, któremu na mnie zależy. I wtedy pada ta obietnica, która jest chyba najbardziej niesamowita w tym fragmencie. Bo Jezus mówi, i kiedy będą was wzywać, do urzędów, stawiać przed władzami, przed synagogami. Kiedy będziecie bać się tego, co macie powiedzieć, o co was zapytają i czy znajdziecie w sobie odwagę, żeby złożyć świadectwo o mnie. Kiedy będziecie czuli naturalny dla nas wszystkich strach przed słowami, które mają konsekwencje, nie bójcie się. Nie bójcie się, bo ja sam zadbam o to, żebyście wiedzieli, co powiedzieć. Bo Duch Święty, który będzie was, podpowie wam, co należy mówić. Bo ja razem z moim Ojcem, kiedy będziemy mieszkać w was, jeżeli wy będziecie trwać we mnie, będziemy tymi, którzy będą dbali o to, żebyście mieli mądrość, żebyście mieli słowa, żebyście mieli odwagę powiedzieć to, co należy powiedzieć, a jeżeli będzie potrzeba, żeby ponieść konsekwencje swoich słów. Kiedy staniecie w tej przerażającej sytuacji, kiedy bardziej niż kiedykolwiek uświadomicie sobie, że moje słowo ma znaczenie, nie bójcie się, bo to, co powiecie, my sami, mówiąc o sobie, o Ojcu, o Duchu Świętym, zadbamy o to, żeby było właściwe. To jest wielka obietnica, bo tak jak powiedziałem, żyjemy w świecie, w którym jesteśmy przerażeni własnych słów. Jezus mówi wprost, na strach, który odczuwacie, bez względu na to, jakimi ludźmi jesteście, czy żyjecie w obłudzie indywidualnej, instytucjonalnej, czy po prostu ten naturalny strach przed wyznaniem je wprost przed innymi ludźmi, na ten strach nie ma innej odpowiedzi, jak tylko to, żeby bać się Boga bardziej, niż boicie się ludzi. Ale kiedy już zaczniecie bać się Boga, nie dopuśćcie do tego, żeby to był przerażający, paraliżujący strach. Bo Bóg nie chce was dorwać. On przeciwnie, chce dać wam to, czego nie mają inni ludzie. Tą wolność, tą odwagę, tą świadomość, że cokolwiek powiecie w Nim, bez względu na to, co się stanie, to będą dobre słowa. I to jest niesamowita obietnica, bo niewielu jest na tym świecie ludzi, którzy nie boją się własnych słów. A podsumowując całe to dzisiejsze kazanie, żyjemy w świecie, w którym strach coś powiedzieć, ale kto boi się Boga, nie ma czego się bać.